Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem w konwersatorium jest pan dr Michał Gołębiowski, literaturoznawca, znany już dobrze słuchaczom konwersatorium. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy rozmawiać o kanonie, nasz następny krok w tej dziedzinie, ale dzisiaj dość szczególny, bo właściwie znowu nie mamy na myśli jakiegoś jednego wyłącznie dzieła, tylko pewną grupę utworów, które wiąże to, że odnoszą się poetycko do Wielkanocy, tak? Taka twórczość wielkanocna. Od razu sobie powiedzmy, że chodzi nam o również literacką konstrukcję, literacki sens tych utworów. Oczywiście od duchowego nie da się go oddzielić bez jakiegoś brutalnego cięcia i tego cięcia nie będziemy robili. Natomiast chodzi nam trochę o czym kiedyś rozmawialiśmy przy okazji hymnów ambrozjańskich. To znaczy o pewne nakładanie się i sposób nakładania się, przenikania się właściwie tego doświadczenia wiary kościelnego, zresztą doświadczenia wiary i różnych sposobów literackiego modulowania tego doświadczenia. O tym nasz dzisiejszy gość będzie zapewne mówił nam bliżej i dokładniej, ale wyjdźmy od zadania prostego pytania. Skoro mamy mówić o poezji wielkanocnej, to właściwie o czym? O takich jakichś wierszykach religijnych, czy po prostu o czymś, co ja tak odważnie powiedziałem, że ma jakiś sens literacki, wartość literacką, ale przecież myślę, że bardzo często ludzie myślą sobie, że każda poezja spętana dogmatem przestaje być poezją, tak, mową poetycką.
No, sytuacja tych pieśni średniowiecznych czy wczesnochrześcijańskich, które były tworzone w tym klimacie wielkanocnym, jest dość skomplikowana dla nas, dla współczesnego człowieka. Głównie dlatego, że współcześnie jednak zatraciliśmy pewien odpowiedni klucz do tego, żeby czytać tę twórczość. Oczywiście ona nie była czytana w tym sensie, w jakim my obcujemy z tekstem literackim zapisanym, wydrukowanym wtedy, prawda? To była twórczość literacka, która wchodziła w przestrzeń spotkania modlitewnego, spotkania liturgicznego, ponieważ mówimy głównie na przykład o tropach, o sekwencjach, o literaturze, która czy to była zapisywana w celu wyśpiewywania tych tekstów podczas liturgii, podczas spotkań liturgicznych, czy też jak gdyby była dopisywana na tej zasadzie, na gruncie tego tekstu, który już istniał. I to już jest pewna jakby inna, to jest w pewien sposób inna sytuacja w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, bo współcześnie już raczej się tego nie praktykuje, a co za tym idzie, nie bardzo na ogół jesteśmy w stanie zrozumieć specyfikę tej twórczości, czym ona rzeczywiście jest w swojej warstwie literackiej, dlaczego mamy ją czytać i to jest też problem, z którym ja się borykałem jeszcze na początku moich studiów. Pamiętam, że trafiła w moje ręce taka antologia średniowieczna pieśń religijna polska w opracowaniu Mirosława Korolki i rzeczywiście obcując z tymi tekstami, z jednej strony miałem pewną taką ciekawość, która mnie prowadziła do tego, żeby się z nimi zaznajomić, ale z drugiej strony one wydały mi się absolutnie banalne w swojej treści. To znaczy, po pierwsze była to twórczość spętana dogmatem, ale to nie było takim zasadniczym problemem, tylko to jeszcze można by było jak gdyby dostosować do takiej naszej nowoczesnej wrażliwości w jakiś sposób. Być może niełatwy, ale głównym problemem było to, że w zasadzie zakres tego, tematyczny i jakby obrazów i form literackich, z których korzystano, był zawsze ten sam i on był dość prosty. To znaczy stwierdzał pewne fakty dogmatyczne, fakty religijne, byśmy powiedzieli. I tutaj jak gdyby nie byłem w stanie znaleźć w tej twórczości tego, co szukamy współcześnie w poezji, czyli pewnego takiego, jak to barokowi twórcy mówili, wit, czyli takiego sprytu, wdzięczności języka, jakiegoś konceptu, może jakiejś oryginalności, jakiegoś stylu, który by wyróżniał tych autorów, tylko, prawda, najbardziej sztandarowy tekst i najstarsza właściwie pieśń wielkanocna, czyli Chrystus zmartwychwstał je, czy Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest. I dalsza część tego tekstu mówi, że tak samo zmartwychwstaniemy, I będziemy królować.
Iż mamy z martwych powstać, z Panem tak. Bogiem królować.
Tak, i na tym się w zasadzie kończy, prawda? I dopiero po długim czasie, kiedy obcowałem już z tekstami Józefa Ratzingera, niedawno zmarłego, Benedykta XVI, zrozumiałem pewną zapaść kulturową, która nastąpiła współcześnie w stosunku do tego, co było kiedyś, właśnie w tym, co nazywamy kulturą Christianitas. Czyli mówi Ratzinger, że dzisiaj największym dylematem, największą trudnością, czy tą górą ewangeliczną, którą wiara właśnie może przenieść, ale która stoi na naszej drodze w życiu człowieka wierzącego, jest przeniesienie pewne z rozumienia Ewangelii w sposób historyczny, jako świadectwa dziejów, jako świadectwa wydarzenia, na grunt mitologiczny, na grunt mityczny, bardziej może nie mitologiczny, tylko mityczny, czyli przestajemy rozumieć Ewangelię dosłownie, w tym sensie, że nie odnosimy tego naturalnie czy tak głęboko jak kiedyś do kwestii wydarzenia, do tej świadomości, że zmartwychwstanie się wydarzyło i to świadkowie, uczniowie byli właśnie świadkami tego wydarzenia. Później oni posłali tę wieść o tym, co się zdarzyło historycznie w dziejach i realnie w rzeczywistości, w której żyjemy, do następnych pokoleń i do następnych jakby społeczności. I my jesteśmy spadkobiercami tego świadectwa. I te teksty właśnie, one nie miały, tak jak teksty, które są nabudowane na pewnym micie, nie miały właśnie zaskakiwać nas oryginalnością myśli, czy też jakąś zręcznością tutaj przetwarzania pewnych obrazów, ponieważ tu nie ma materii do przetwarzania, bo to, o czym mówią te teksty, to jest rzeczywistość. Czyli rzeczywiście one stanowią świadectwo jakby przekazywania tego zaświadczenia o zmartwychwstaniu, które się dokonało realnie w życiu ludzkim i w świecie, w którym żyjemy, w pewnym miejscu na świecie i w pewnym pokoleniu. I to wydarzenie, one rozciąga się po prostu na kolejne epoki i te pieśni, one jak gdyby zamykają się na tym świadectwie i to świadectwo jakby przekazują dalej. Dlatego ta prostota, która de facto, tak mówiąc nawiasem, może być też ciekawa ze względu na ten nasz nowoczesny minimalizm. A druga rzecz, która organizuje te teksty, to przede wszystkim akcjo, czyli to nie były teksty pierwotnie do czytania, one były tak naprawdę tekstami do kontemplowania, do medytowania tego podstawowego świadectwa wiary, które wszystko zmienia, ale w ramach właśnie spotkania liturgicznego i te teksty jak gdyby funkcjonowały w akcji, w czynie, w zgromadzeniu i w tym, co liturgia nam podaje.
Oto zarysowałeś tu całą bardzo bogatą problematykę. Myślę, że rzeczywiście tu są te rozmaite klucze do różnych zamków, które zwykle nas oddzielają od tego przedmiotu. W formie wyznań właściwie opisałeś to otwieranie tych kolejnych zamków. Ja to rozumiem tak, że po prostu bardzo często próbując jakoś kulturowo, nazwijmy to, dowartościować, tak? Taki tekst, który bierzemy z obszaru religijnego, to bardzo często próbujemy odruchowo przestroić go na taki materiał do rozważania pewnej idei odrodzenia, idei młodości, idei odzyskanego wigoru życia i tak dalej. I mówimy, tego jest mnóstwo w kulturze, prawda, w różnych miejscach i tutaj oczywiście zrozumiałe jest to w związku z tym dla nas, że akurat w chrześcijaństwie to przyjmuje takie konkretne wymiary. I to wtedy to jest taka twórczość peryferyjnego przeżywania tej idei, no ale w konkurencji z takimi jakimiś tekstami medytacyjnymi przeznaczonymi dla jednostki, która dzięki tym tekstom uzyskuje jakąś radość obcowania, tak, przez ich rozwijanie, obcowania z jakimś tajemniczym labiryntem, tak, ideowym, no to w zestawieniu z tym oczywiście to nie jest efektowne, no bo mamy nawroty pewnych odniesień. Natomiast rzeczywiście, jeśli zdamy sobie sprawę, że to są teksty, które są właściwie językiem wspólnoty celebrującej, że właściwie w nich chodzi nie o to, żeby jakąś ideę rozwinąć, tylko żeby opiewać rzecz i radość, która jest w środku. Stąd też i ta podwójność, prawda? O ile ja dobrze rozumiem, z jednej strony ta prostota tych słów, ale z drugiej strony też i ta specyfika tego powracającego alleluja, które jest słowem, które coś znaczy, ale nie musi właściwie znaczyć, bo jest muzycznie rozbudowywane, powtarzane i jest dokładnie tym takim eja, eja, które jest po prostu tym muzycznym sposobem no, takiego rozlewania swojej radości, prawda? Bez konieczności akurat wpisywania w samo to słowo jakiejś więcej treści, choć te treści gdzieś obok, bo to Ratzingerem powiemy, jest muzyka według logosu, prawda? Więc to jest, właśnie, cały czas mówimy o utworach, które są utworami de facto muzycznymi.
Tak,
one są.
Bo tutaj też padł bardzo ważny wniosek, to znaczy to, że nie opieramy się tu na idei, prawda? Że to nie jest idea zmartwychwstania, tylko to jest wydarzenie zmartwychwstania. Idee można kształtować, one są plastyczne i bardzo dobrze to widać w twórczości romantyków chociażby, którzy nawiązywali do zmartwychwstania jako do idei. Już wtedy, ja nie mówię, że wtedy ludzie zatracili wiarę w realność zmartwychwstania, ale już dokonywało się pewne przebiegunowanie w stronę idei. I to pokazuje, że właśnie zmartwychwstanie już pojawiało się w takich kontekstach, co do których można było zadać pytanie, czy to jest oryginalne, czy to jest twórcze, czy to otwiera jakieś nowe horyzonty. Na przykład Polska, która zmartwychwstaje, prawda? Albo zmartwychwstanie w sensie jakiegoś takiego otwarcia oczu na jakąś miłość kosmiczną na przykład, prawda? Ale i tu oddalamy się od tego pierwotnego świadectwa, które zawarte jest w pieśni średniowiecznej i wczesnochrześcijańskiej. Tam w zasadzie taka, byśmy powiedzieli, taki prymitywizm wręcz, ubóstwo treści zogniskowane tylko wokół tego faktu, że Chrystus zmartwychwstał i króluje, prawda? To jest właśnie jakby takie jądro, z którego emanuje ta radość właśnie i ta wiara, ale to jądro jest jak gdyby, ono jest jakby, byśmy powiedzieli tak po ludzku, bardzo małe, prawda? Bo tu chodzi tylko o to, że ludzie byli świadkami tego, że to się wydarzyło. Ale z drugiej strony też zastanawiam się i zastanawiałem się już długi czas nad tym, czy nie powracamy tutaj też poniekąd do takiego ogniska poezji w swoim takim źródłowym znaczeniu. To znaczy właśnie mamy zmartwychwstanie Chrystusa, które wyznacza rok zerowy, prawda, czy pierwszy. Po prostu, że zaczynamy historię ludzkości od nowa, jesteśmy nowym stworzeniem i teraz jak gdyby ta poezja również z tych rudymentów, z tego pierwotnego źródła na nowo staje się tym takim dziecięcym właśnie gaworzeniem na temat tej rzeczywistości, którą mamy i to jest właśnie zapis tego stanu.
W ten sposób weszliśmy w problem nawet i w ogóle szerszy poezji religijnej, która czerpie bardziej właśnie z dogmatów prawdy o wydarzeniu, a nie o laboratorium przetwarzania mitu. Ale tego konkretu poezji wielkanocnej, o której zaczęliśmy mówić, dotkniemy już za moment w drugiej części naszej rozmowy.